Twoje Radio London.
Piosenkę na dzień dobry śpiewał dla Państwa Sydney Polak. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie w pierwszą niedzielę czerwca, wszystkich słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. A oto zawartość poszczególnych części programu. Pierwsza to kilka kartek z kalendarza wydarzeń. Dosłownie po kilka zdań dotyczących pierwszych dni czerwca w najnowszej historii Polski i niewiele dłuższa informacja związana z Józefem Maksymilianem hrabią Ossolińskim, założycielem Ossolineum. Zaraz potem Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie baśń Elwiry Korotyńskiej Król Morza. Baśń traktująca m.in. o dotrzymywaniu słowa. Będzie też nieco klasyki. Ballada Adama Mickiewicza Świtezianka, śpiewana jak najbardziej serio i żartobliwie. Część trzecią rozpoczną dawne, niepozbawione humoru opowieści, a zakończy kolejna kartka z czerwcowego kalendarza na temat pożaru, który w pierwszej połowie XVI wieku zniszczył prawie cały Lwów.
Są słowa kojące, pachnące radością. Są słowa, które nosisz na dnie serca z wdzięcznością. Są słowa, od których dłoń zaciska się w pięść. Są słowa, po których spać nie możesz ni jeść. Muszą być proste, łagodne i miękkie. Zaśpiewam ci piosenkę, gdy spotkamy się znów. Ty weźmiesz mnie za rękę, a potem do mnie mów. Bez słów. Bez słów. Bez słów. Są słowa, które znają ci pogodni i prości. Są słowa, drogowskazy świecące w ciemności. Są słowa w środku puste, choć grzmiące jak mnie za rękę, a potem do mnie mów, mów do mnie mów bez słów, bez słów, bez słów.
Kilka kartek z pierwszych dni czerwcowego kalendarza. Początek czerwca to po kolei Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony pierwszego dnia tego miesiąca, rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny, to 2 czerwca 1979 rok, wybory do dwuizbowego Parlamentu Rzeczypospolitej z Sejmem i Senatem przeprowadzone 4 czerwca tego samego roku, a 10 lat potem, także 4 czerwca, zwycięstwo wyborcze Solidarności. Wychodzę z założenia, że zarówno pierwsza pielgrzymka papieża, jak i wybory są wydarzeniami ciągle jeszcze bliskimi, może nie tyle czasowo, ale z pewnością emocjonalnie. I że słuchacze Twojego radia nie tylko jeszcze je pamiętają, ale też mają świadomość ich znaczenia. Przypomnę inne, dużo bardziej odległe w czasie i związane z Lwowem. Powiem o założeniu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i związaną z tym datą. 4 czerwca, rok 1817. Informacje na ten temat znalazłam w portalu Muzeum Historii Polski. I tak, 225 lat temu, 4 czerwca 1817 roku, powstało we Lwowie tak zwane Ossolineum, jeden z najstarszych ośrodków kultury polskiej z bogatymi zbiorami bibliotecznymi, wśród których znajdują się ważne dla kultury polskiej starodruki. Dzieje początków Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, bo taka jest oficjalna nazwa, nierozerwalnie związane są z biografią ich założyciela, Jana Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego. Ten bogaty potomek jednego z największych magnackich rodów polskich całe życie poświęcił swym wielkim pasjom – literaturze i historii. Kolekcjonował książki i stopniowo utworzył bibliotekę, której porządkowaniem pod koniec XVIII wieku zajmował się Samuel Bogumił Linde. Tu należy dodać, że monumentalny słownik języka polskiego opracowany przez Lindego powstał głównie dzięki wykorzystaniu materiałów ossolińskich. Potrzeba stworzenia wielkiego narodowego księgozbioru była wspólna hrabiemu i wielu innym polskim arystokratom. Czartoryskim, Tadeuszowi Czackiemu, którzy w obliczu konfiskaty bibliotek i załuskich przez Rosjan po trzecim rozbiorze chcieli przywrócić Polsce choć w części podobny skarb. Od 1795 roku Ossoliński mieszkał w Wiedniu, gdzie po kilku latach mianowano go prefektem nadwornej biblioteki. Za zasługi m.in. przy ratowaniu zbiorów podczas francuskiej okupacji Wiednia w roku 1809 cesarz nadał mu wiele odznaczeń. Autor informacji zamieszczonej w internetowym portalu Muzeum Historii Polski pisze tak, cytuję: warto jednak zaznaczyć, że hrabia wykorzystał swoją posadę nie tylko do pielęgnowania habsburskiego majątku, lecz także do jego uszczuplenia, wypożyczając na wieczne nieoddanie cenniejsze polonika. Koniec cytatu. W końcu Józef Maksymilian Ossoliński postanowił podarować swoją bibliotekę narodowi polskiemu. W tym celu zakupił gmach byłego klasztoru karmelitów we Lwowie, gdzie w 1817 roku ufundowano Ossolineum, którego statut 4 czerwca tego samego roku potwierdził cesarz Franciszek I. W roku 1823 do zakładu przyłączono Muzeum Książąt Lubomirskich, założone przez księcia Henryka z Przeworska, który w 1827 roku został drugim z kolei kuratorem Ossolineum. Od tej pory cały zespół stał się jedną z najważniejszych polskich instytucji naukowych, będąc prawdziwą ostoją polskości w Galicji, zwłaszcza w pierwszej połowie XIX wieku. W tym czasie był narażony na prześladowania ze strony władz austriackich.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Olga Rudnicka to polska pisarka młodego pokolenia, specjalizująca się w powieści kryminalnej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje jako opiekunka społeczna w Śremie. Pierwszą książkę wydała w roku 2008. Do jej powieści należą takie tytuły jak Byle do przodu i Zbyt piękne. Diabli nadali to komedia kryminalna. Monika, skromna dziewczyna z wioski, dostaje pracę jako sekretarka. Niestety jej szef, biznesmen i kobieciarz, Dagmar Różyk, zostaje zamordowany. Nieboszczyk naraził się wielu osobom za życia. Monika jako jedyna nie cieszy się ze śmierci szefa i postanawia rozwikłać sprawę zabójstwa ze znajomym policjantem. Posłuchajmy fragmentu z książki Olgi Rudnickiej zatytułowanej Diabli na dali. Monika zeszła do garażu i odszukała samochód diabła. Miała już wprawdzie wcześniej okazję jechać czarnym Mercedesem klasy Super Extra, ale tylko jako pasażerka. Po raz pierwszy miała wsiąść do niego w charakterze kierowcy. Z drżącym sercem i jeszcze bardziej drżącymi rękoma wsunęła się za kierownicę. Włożyła kluczyk w stacyjkę i włączyła silnik. Odetchnęła z ulgą, gdy udało jej się łagodnie ruszyć z miejsca. Plan był prosty. Przyciemniane szyby skutecznie ukryją kierowcę. Policja ruszy za nią, przekonana, że to Różyk siedzi za kierownicą. Miała udać się do apartamentowca, w którym mieszkał diabeł, wjechać do podziemnego garażu, zostawić tam auto i czekać na telefon w mieszkaniu szefa. Potem zejdzie na dół, wsiądzie do Mercedesa i wróci do biurowca, jakby nigdy nic. I każdy z nich pójdzie w swoją stronę. Monika nawet nie zdążyła krzyknąć, gdy drzwi auta otworzyły się i obok niej pojawił się jak duch nieznany mężczyzna. – Jedź! – warknął, choć wyglądał na równie zdziwionego jak ona. Widząc, że dziewczyna gapi się na niego oszołomiona, ale przynajmniej nie histeryzuje i nie wrzeszczy w niebogłosy, wyjął broń spod koszuli i wymierzył w nią. – Jedź! Monika posłusznie ruszyła z miejsca. W głowie miała pustkę. Tego nie było w planie. – Dokąd mam jechać? – zapytała, bo byli już na ulicy. Jej głos brzmiał trochę głucho, ale spokojnie. Jeszcze była w błogosławionym szoku i nie zdążyła się zdenerwować. – Prosto! – polecił porywacz. – Nie da się. Albo w lewo, albo w prawo. – To w lewo. – Okej. – skręciła tam, gdzie kazał jej porywacz. Błogosławione otępienie jej nie opuszczało. Na szczęście. To też zapytała całkiem spokojnie. – Czy pan ma jakiś powód, dla którego mnie porwał? – Ja nie porwałem pani – gorąco zaprzeczył mężczyzna. – Ja tylko pożyczyłem. Monika spojrzała na niego z niedowierzaniem. – Pożyczył pan cudzy samochód z pasażerką? Mintel się zmieszał. Głównie dlatego, że uświadomił sobie swoją własną głupotę, a nie dlatego, że naprawdę czuł się zażenowany. – To nie jest pani samochód. Gdzie Różyk? Zacisnęła zęby. – No tak, przecież to oczywiste, że chodzi o diabła. Najpierw odetchnęła z ulgą, że to nie seryjny porywacz gwałciciel w jednej osobie. Potem omal nie zadławiła się strachem, gdy przyszło jej do głowy, że to morderca, a potem znów odetchnęła, bo przecież wiedziała, jak wygląda morderca i to nie był on. – Ma pani astmę? – zaniepokoił się Mintel. – Super. Babka mu zaraz wykituje i do szantażu, porwania i kradzieży auta dojdzie mu zabójstwo. – Nie – zaprzeczyła, zanim pomyślała, co mówi, bo gdy się trochę zastanowiła, to uświadomiła sobie, że mogła zasymulować jakiś atak. Przecież jechała za nimi policja. Na pewno by ją uratowano. Kim jesteś dla Różyka i dlaczego jedziesz jego samochodem? Pracuję dla niego. W jego aucie? Monika chciała coś wymyślić, ale nieoczekiwanie powiedziała prawdę. W związku z ostatnimi wydarzeniami w biurze pan dyrektor wciąż ma na karku obstawę policyjną. Musi na chwilę wyskoczyć z biura, żeby załatwić coś poufnego, więc odwracam ich uwagę. Jak się pan obejrzy, na pewno pan zauważy śledzący nas samochód. Mintel zamarł. Tego się nie spodziewał. Mimo że siedział w aucie z przyciemnionymi szybami, nie odważył się nawet spojrzeć za siebie w obawie, by ktoś go nie zobaczył. Posłuchaj, dziewczyno, chciałem tylko pogadać z Różykiem.
Nic do niego nie mam. Jasne, mruknęła. Słowo, wiem, że to wszystko może wyglądać inaczej, ale zgubiłem jego numer telefonu, więc udałem się osobiście do biura. Przez pomyłkę zjechałem do garażu. Zobaczyłem ruszającego Mercedesa i wystraszyłem się, że się rozmieniemy. Wskoczyłem do samochodu i... resztę już znasz. Tak, znam. Ale ja nie jestem Różykiem, a pan ma broń. Zerknęła z ukosa na pistolet. Co? A, tak. To tak jakoś z przyzwyczajenia. Ja... Mintel schował pistolet za pasek spodni. Teraz lepiej? Zapytał. Właśnie zatrzymała się na czerwonym świetle i spojrzała na niego z niedowierzaniem. Facet był nienormalny. Zastanawiała się, czy da radę odpiąć pas i wyskoczyć z auta, nim ten zdąży wyciągnąć pistolet. Coś z tych myśli musiało się odbić na jej twarzy, bo facet złapał ją za rękę i powiedział groźnie. Nawet o tym nie myśl. Nic ci nie zrobię. Muszę tylko pogadać z Różykiem. Dziewczyna nie odezwała się. Masz tu swój telefon? Zdziwiona spojrzała na schowek. Mintel, nie puszczając jej ręki, sięgnął do środka i wyjął czarną kopertówkę. Jedź! Warknął. Monika zawahała się, ale gdy puścił jej rękę i sięgnął za pasek spodni, zrezygnowała z oporu i ruszyła z miejsca. Jak nie utkną w korku, to im się zaraz Poznań skończy, pomyślała. Nie mogła do tego dopuścić. To też na rondzie, korzystając z okazji, że porywacz grzebie w jej torebce, zawróciła i pojechała w kierunku centrum. Tutaj jej przynajmniej tak prosto nie zastrzeli, choć nie mogła tego wykluczyć. Ale na pewno nie wywlecze z auta, żeby zabić i porzucić ciało w lesie. – Gdzie jego numer? – zapytał ze złością, gdy przejrzał kontakty. – Pod diabeł? – wymamrotała, czując rumieniec zażenowania na twarzy. – Jest zapisany jako diabeł – powtórzyła, widząc, że porywacz gapi się na nią bez słowa. Mintel był zdesperowany. Nic nie szło po jego myśli. Zdobył wprawdzie numer telefonu, ale co dalej? Utknął w tym Mercedesie na amen. Nie mógł teraz wysiąść, tak by nie wpaść w ręce policji. Właściwie to nawet nie wiadomo, kto jeszcze śledził tego faceta. W końcu to on wpakował Różyka w te kabały. To on naraził go na niebezpieczeństwo. A teraz sam się w nim znalazł. Lista jego przestępstw stawała się coraz dłuższa. Proszę pana, wreszcie Monika zdecydowała się odezwać, jak długo mam tak jeździć, to w końcu wyda się podejrzane, że tak jeżdżę bez celu. Zaraz policja mnie zatrzyma i nie wiem, kto będzie miał większe kłopoty. Ja czy pan? Muszę tylko porozmawiać z Różykiem, powiedział. I już pan to mówił. Potrzebuję jego pomocy, wyznał. Aha, bąknęła nieufnie. Nie wierzy mi pani. Bardziej zabrzmiało to jak stwierdzenie niż pytanie. A tam raz kozie śmierć, stwierdził i nacisnął zieloną słuchawkę w komórce swojej ofiary. Tak, pani Moniko? Różyk niezwłocznie odebrał telefon. Męski głos zaskoczył go niezmiernie. – Kto mówi? – zapytał jeszcze raz. – Dawid Mintel, pan wie, kim jestem? – upewnił się detektyw, zerkając w tylną szybę. – Aż za dobrze – odparł zimno diabeł. – Co pan zrobił z moją sekretarką? – Nic jej nie jest – odpowiedział Mintel. – Muszę z panem porozmawiać. Właśnie pan rozmawia. Osobiście i w cztery oczy. Nie widzę przeszkód. Naprawdę? Zdziwił się porywacz. Coś za łatwo mu szło. Żadnej policji, Różyk, bo będzie po niej, zagroził. Nie ufam policji, o czym pan doskonale wie, panie Mintel, odparł diabeł. Chcę porozmawiać z moją sekretarką. Mintel zawahał się chwilę, po czym włączył system głośnomówiący i polecił dziewczynie: niech pani coś powie. Panie dyrektorze? Odezwała się z wahaniem. Nic pani nie jest, pani Moniko? Wprawdzie dziewczyna sprawiała wrażenie nieco zaniepokojonej, ale nie płakała ani wpadała w histerię. Nie, wszystko okej, to znaczy, zważywszy na okoliczności, ten pan wskoczył mi do samochodu, jak wyjeżdżałam z garażu i teraz tak sobie jeździmy po mieście, odpowiedziała, rzucając ostrożnie spojrzenie na porywacza. Nie wiedziała, co może powiedzieć, nie narażając się na jego gniew. Słyszysz, Różyk? Nic jej nie jest. Włączył się na powrót Mintel. Musimy się spotkać. Wypuść moją sekretarkę, to pogadamy. Akurat, jak ją wypuszczę, to nie będziesz miał powodu, żeby ze mną gadać. To mnie przekonaj. Różyk rozpoczął negocjacje. Monika odezwała się, nie dopuszczając Mintela do głosu. Panie dyrektorze, z tym wypuszczeniem może być problem, bo cały czas jedzie za nami policja. A chyba ani ten pan, ani my nie chcemy, żeby wydało się, że pana nie ma w tym samochodzie. Fakt, przyznał diabeł. Z tonu Moniki nie wynikało, żeby była szczególnie przerażona porwaniem. Pamiętał Mintela sprzed lat i miał nadzieję, że się nie mylił, uznając tego człowieka za niezdolnego do morderstwa czy też do skrzywdzenia dziewczyny. Dobra, panie szantażysto, zróbmy tak. Jadę do mojego prywatnego mieszkania. Jak dotrę na miejsce, dam wam znać. Niech pani Monika przyjedzie trochę później, żeby policja nie widziała, jak wchodzę do budynku. Mogliby się zastanawiać, kto siedzi za kierownicą mojego auta i chcieć to sprawdzić. Różyk, jeżeli to podpucha, to... Znalazłem pańską kamerkę, przerwał mu diabeł. Mam przy sobie nagranie, na którym widać morderstwo i sprawcę. Nie oddałem tego policjantom, bo im nie wierzę. Więc jak? Jest pan zainteresowany? Był to fragment z książki Olgi Rudnickiej zatytułowanej Diabli na Dali.
Zapraszamy do reklamy.